sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 6 minut po godzinie 18, niedziela, 28 dzień lipca, na antenie Radia Poznań rozpoczyna się blisko dwugodzinne spotkanie z muzyką i sportem, czyli audycja w sportowym rytmie. W piątek wieczorem w Paryżu rozpoczęły się letnie Igrzyska Olimpijskie i tej imprezie poświęcimy dzisiaj sporo czasu, zwłaszcza w pierwszej godzinie naszego spotkania. Mówić będziemy m.in. o szermierce, o kajakarstwie, siatkówce, a także jeździectwie. Poza tym na pewno zajrzymy na boiska piłkarskie, zarówno te w ekstra klasie, jak i w pierwszej lidze, bo tam bez powodzenia podczas tego weekendu występowały polskie, poznańskie drużyny. Zajrzymy także nad poznańską Maltę, gdzie podczas ostatnich dni rozgrywane były Mistrzostwa Europy w kajakarskim maratonie. Będzie o jeździeckim jubileuszu, a na koniec naszej audycji przed godziną 20 kolejna odsłona cyklu Auto Moto Pyrlandia, czyli sporo ciekawych informacji i wiadomości dla wszystkich lubiących rywalizację na torach wyścigowych. To wszystko przed nami do godziny 20. Sporo też, jak mówiłem na początku, dzieje się na olimpijskich arenach, także dzisiaj w Paryżu. Witamy, Ryszard Wojtowicz program realizuje. Przy mikrofonach
Dawid Cytrowski
i Wojciech Bernard.
W Paryżu bez medalu w zmaganiach indywidualnych dla poznańskich florecistek. Najdalej z naszych doszła Julia Walczyk-Klimaszyk z ZSU AM Poznań, która w 1/8 finału przegrała z Kanadyjką Eleanor Harvey 6-15. Na 1/16 finału rywalizację zakończyły Hanna Łyczbińska z AZSU AM, która uległa Włoszce Alicze Wolpi oraz Martyna Jelińska z AZS AWF Poznań, która przegrała z mistrzynią olimpijską z Tokio, Amerykanką Lee Kiefer. Z kolei siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Japonią 3-1 w swoim pierwszym meczu w grupie B w turnieju olimpijskim. Pierwszego seta biało-czerwone przegrały do 20, ale w kolejnych partiach triumfowały kolejno do 22, 23 i 26. Magda Linet z AZS-u Poznań awansowała do drugiej rundy zmagań tenisistek. Polka wygrała z Rosjanką Mirą Andrijewą w dwóch setach 6-3 i 6-4. To i pierwsza wygrana w turnieju olimpijskim w karierze. Teraz jej rywalką będzie Włoszka Jasmine Paolini. Po trzech wyścigach olimpijskich regat w klasie 49er FX Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak, ta druga z AZS-u Poznań, są sklasyfikowane na 14 pozycji. Polki plasowały się kolejno na 18, 3 i 19 pozycji. Panowie Szymon Wierzbicki z poznańskiego AZS-u i Dominik Buksak po trzech wyścigach są na 11 miejscu. W niedzielę byli kolejno na miejscu 10, 8 i 6. O medal w kajakarstwie górskim w konkurencji K1 może powalczyć dziś Klaudia Zwolińska. Polka do finału, który już trwa, awansowała z długim wynikiem. Świetny występ na 100 metrów stylem grzbietowym Ksawerego Masiuka w olimpijskiej pływalni w La Défense Arena. Jego najlepszy w tym sezonie wynik na tym dystansie 53,08 dał mu piąte miejsce w eliminacjach i pewny awans do wieczornego półfinału. W półfinale na 100 metrów stylem klasycznym nie zobaczymy natomiast Dominiki Sztendery, która zajęła 21 miejsce w eliminacjach. Tenisista stołowy Miłosz Rydzi Zimski awansował do 1/16 finału Igrzysk w Paryżu. 17-letni Polak wygrał z wyżej notowanym i blisko 20 lat starszym Egipcjaninem Mohamedem El-Bejalim 4-0. Do 1/8 finału awansowała pięściarka Aneta Rygielska. Polka pokonała na punkty Brytyjkę Rosie Eccles 3-2. Ze zmaganiami pożegnał się Damian Durkacz. Polak przegrał jednogłośnie na punkty z Bułgarem Raminem Kiwanem. Paula Gorycka zajęła 27 miejsce w kolarskim wyścigu cross country. Polka została zdjęta z trasy po tym, jak została zdublowana przez rywalki. Złoto wywalczyła francuska Pauline Ferrard-Prévot. W piłkarskim PKO BP Ekstraklasie Zagłębie Lubin zremisowało z Pogonią Szczecin 2-2. Trwa mecz Piasta Gliwice ze Śląskiem Wrocław. Tam jak na razie Piast prowadzi 1-0. Wieczorem spotkanie Korony Kielce z Legią Warszawa. Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes wygrał w niedzielę wyścig Formuły 1 o Grand Prix Belgii, 14. rundę Mistrzostw Świata. Tuż za nim wyścig ukończył jego rodak, partner z teamu, siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton. Trzeci był Australijczyk Oscar Piastri z McLarena. Liderem pozostaje Holender Max Verstappen z Red Bulla. W żużlowej PGE Ekstralidze trwa spotkanie 12. kolejki w Lesznie. Miejscowa Fogo Unia podejmuje Spartę Wrocław. Na razie po 10 biegach Byki przegrywają 27-33. W Krajowej Lidze Żużlowej to trzeci poziom rozgrywkowy. Landshut Devils przegrywają na razie z Polonią Piła 21-27.
Sporo tych informacji, zwłaszcza z olimpijskich aren, ale nic dziwnego, to najważniejsza sportowa impreza czterolecia z także sporym udziałem. udziałem reprezentantów Polski i tych z wielkopolskich klubów. Rozmowa z przedstawicielką jednego z naszych klubów już na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie za 2,5 minuty. Hello World to oficjalna piosenka towarzysząca letnim igrzyskom olimpijskim w Paryżu w 2024 roku. Oczywiście na antenie Radia Poznań sporo czasu poświęcamy tej imprezie, między innymi w ramach naszego codziennego magazynu olimpijski Kankan, który pojawia się kwadrans po godzinie 11. Tam podsumowanie wydarzeń poprzedniego dnia, zapowiedź najciekawszych zmagań dnia kolejnego, sporo informacji, materiałów dźwiękowych związanych przede wszystkim z wielkopolskimi sportowcami, którzy reprezentują nasz kraj nad Sekwaną. Ich startów już parę do tej pory było.
No, dzisiaj trzymaliśmy kciuki także za florecistki z naszego wielkopolskiego, poznańskiego punktu widzenia. To ważna konkurencja, bo w zasadzie cała kobieca reprezentacja Polski złożona jest z poznańskich zawodniczek, reprezentujących poznańskie kluby. Także trener, selekcjoner Tomasz Ciepły przecież na co dzień pracuje w poznańskim AWF-ie. Niestety te zmagania indywidualne nie poszły po myśli biało-czerwonych. Wcześniej odpadły Martyna Jelińska, która postawiła się dużo wyżej notowanej, utytułowanej rywalce, mistrzyni olimpijskiej Amerykance Lee Kiefer, ale ostatecznie przegrała 13-15. Hanna Łyczbińska także przegrała z faworytką, z Alice Volpi, Włoszką, 11-15. Jedną walkę więcej wygrała Julia Walczyk-Klimaszyk, ale to niestety nie wystarczyło do tego, żeby awansować do strefy medalowej. Z naszą najwyżej notowaną zawodniczką rozmawiał w Paryżu Filip Jastrzębski.
Julia Walczyk-Klimaszyk załamana po porażce w 1/8 finału z Kanadyjką Eleanor Harvey. Skąd się wzięła ta porażka?
Dobre pytanie. Musiałabym przeanalizować na zimno, na chłodno tą walkę, ale bardzo zła chyba walka w moim wykonaniu. Wydaje mi się, że trochę za dużo natarć, że trochę więcej cierpliwości by się przydało.
Bardzo dużo było twoich natarć, odważnie walczyłaś, ale ona stosowała jakieś zamki, prawda? Tak blokowała cię i cały czas jedna lampka po jej stronie, później już się robiło bardziej nerwowo.
Tak, no ta przeciwniczka jest znana właśnie z takiego stylu, no można powiedzieć brzydkiego, bo to są same przeciwnatarcia, to są nie są jej akcje, jej trafienia wynikają bardziej z moich błędów niż z jej świetnych akcji, ale no wiedzieliśmy, jak ona walczy, bo nie pierwszy raz walczyłyśmy i po prostu gdzieś tam dzisiaj nie wyszło.
Ale 16 w turnieju olimpijskim, no to jednak brzmi dumnie, co?
Tak, no brzmi fajnie, chociaż no myślę, że stać mi mogło być dzisiaj na więcej, ale no taki jest sport.
To przed wami teraz za 3 dni turniej drużynowy i oczywiście czyścicie głowy, odpoczywacie, regenerujecie się, macie dobrego fizjoterapeutę, chyba wszystko będzie dobrze.
Tak, no myślę, że z Michałem teraz popracujemy trochę nad odnową. Też widziałyśmy te wyniki Japonek, że nie poszalały dzisiaj, chyba każda przegrała pierwszą walkę. No ale jednak turniej drużynowy to jest zupełnie inny turniej i będziemy działać.
Już w najbliższą środę te zmagania drużynowe i tam nie ma co ukrywać. Liczymy na awans do strefy medalowej, no bo ten turniej wygląda tak, że wystarczy wygrać z reprezentacją Japonii i już się jest w najlepszej czwórce, już się walczy o medal. Przypomnę, w najbliższą środę polskie i w zasadzie poznańskie, tak myślę można to określić, florecistki będą walczyły, miejmy nadzieję, o krążek na paryskich Igrzyskach Olimpijskich.
Skoro jesteśmy na szermierczych planszach, to warto też podkreślić, iż jutro możemy trzymać kciuki za wielkopolskiego poznańskiego jedynaka w rywalizacji florecistów, bowiem w turnieju indywidualnym wystąpi zawodnik AZS AWF Poznań Adrian Wojtkowiak. Cieszyliśmy się już, o czym informowaliśmy wcześniej, z sukcesu Magdalinet, która awansowała po raz pierwszy w karierze do drugiej rundy olimpijskiego turnieju. Czekamy także między innymi na rywalizację na kajakarskich torach, bo tam również poznańskich akcentów nie będzie brakować. Więcej na ten temat w rozmowie Krzysztofa Ratajczaka.
Prezes Polskiego Związku Kajakowego, pan Grzegorz Kotowicz. Panie prezesie, no nie może podać w tym czasie inne pytanie, aniżeli nasze medalowe szanse na paryskim akwenie. I jeśli chodzi o slalomistów i oczywiście kajakarski sprint.
A ja muszę powtórzyć po raz kolejny, że według mnie wszyscy zawodnicy, którzy wyjeżdżają, to mają szanse medalowe i to zarówno w slalomie, jak i w sprincie. Bez przesadnego optymizmu chciałbym powiedzieć, że no, nasi zawodnicy wielokrotnie potwierdzali swoją wartość sportową i tak naprawdę myślę, że finały i walka o medale to jest w zasięgu wszystkich naszych grup. Wiadomo, mamy tą grupę atomową, która rzeczywiście, na którą najbardziej liczymy i gdzieś no chyba cały sportowy świat i kibice mówią głównie o atomówkach, ale pozostałe grupy również mają duże szanse, no, tak jak Klaudia Zwolińska w slalomie, zostali zawodnicy chłopacy, myślę, że mogą nam sprawić miłe, może nawet nie niespodzianki, ale miłe wrażenia i przyjadą z medalami.
Jeżeli chodzi o obsadę polskiej reprezentacji, dla pana te kwalifikacje i później już ustalenie reprezentacyjnych osad bez żadnych zaskoczeń?
Ja w swoim programie wyborczym 3 lata temu, bo ten okres olimpijski akurat jest 3-letni, dałem sobie za cel i przedstawiłem to w trakcie wyborów, że chciałbym, aby system kwalifikacji cały 3-letni był już opracowany w pierwszym roku i żeby nie ulegał on zmianie. Tak zrobiliśmy, więc trzymaliśmy się przepisów. Było wszystko jasne, przejrzyste, co myślę, że rozwiązało nam wiele problemów, bo tak naprawdę każdy wiedział, gdzie ma wygrać, w którym momencie, aby zakwalifikować czy to na Mistrzostwa Świata, czy na Igrzyska Olimpijskie.
Mówi prezes Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego, o tych szansach medalowych. Dzisiaj może ta pierwsza szansa medalowa w kajakarstwie, miejmy nadzieję, będzie wykorzystana. Mówimy o szansie Klaudii Zwolińskiej, która awansowała z drugim czasem do finału slalomów K1. Ten finał właśnie trwa, ale czekamy jeszcze na przejazd Polki, która dzisiaj zarówno w eliminacjach, jak i w półfinale za każdym razem plasowała się w najlepszej trójce, więc miejmy nadzieję, że podtrzyma tą swoją medalową dyspozycję także w tym najważniejszym finałowym starcie.
W kontekście kajakarstwa czekamy także na rozstrzygnięcie sprawy Kanadyjkarki Poznani Doroty Borowskiej, która, przypomnijmy, krótko przed Igrzyskami Olimpijskimi została zawieszona ze względu na wykrycie w jej organizmie niedozwolonego środka. Ten środek dostał się, zdaniem zawodniczki Poznani, po wcieraniu w łapy chorego psa maści zawierającej właśnie niedozwolony środek. Szybki przejazd do Strasburga, do specjalnej komisji, tam wyjaśnianie tej sprawy. Teoretycznie mieliśmy poznać informacje już wczoraj, natomiast w mediach społecznościowych Dorota Borowska poinformowała, że sprawa się przeciąga, że sporo materiału do analizy, w związku z tym najprawdopodobniej dopiero w środę dowiemy się, czym Kanadyjkarka Poznani będzie mogła ostatecznie na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wystąpić.
19 minut po godzinie 18, teraz chwila muzycznego oddechu, ale do tematów olimpijskich w naszej audycji jeszcze powrócimy.
Audycja w sportowym rytmie, 22 minuty po godzinie 18. Trzymamy kciuki dzisiaj być może za pierwszego polskiego medalistę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Czy Klaudia Zwolińska w finale kajakarstwa górskiego już miała okazję pojawić się w finale na starcie?
W dalszym ciągu na ten start czekamy. Na razie na prowadzenie Australijka Fox, ale na ten start Klaudii Zwolińskiej jeszcze czekamy.
W takim razie przenieśmy się na hipodrom. Niemiec Michael Jung na koniu Chipmunk prowadzi po 2 z 3 konkurencji jeździeckiego WKKW na Igrzyskach Olimpijskich. Trójka Polaków startuje. Małgorzata Korycka jest na razie na 44. miejscu, Robert Powała na pozycji 54., a Jan Kamiński został już niestety wyeliminowany. W najbliższy czwartek do rywalizacji przystąpi polska drużyna w skokach przez przeszkody z wielkopolaninem Maksymilianem Wechtą.
Na pewno wielkim wydarzeniem dla wielkopolskiego środowiska jeździeckiego jest liczne grono reprezentantów Polski. W skokach przez przeszkody będzie nas reprezentował Maksymilian Wechta, klub jeździecki Wechta Rosnówko. To nie tylko zawodnik, to też koń Czepetano.
To był cały plan przygotowań. Czepetano też jest takim koniem, że nie mogę go przeforsować. Starałem się wybierać odpowiednie zawody. Złapał pod koniec roku na zawodach w Hiszpanii kontuzję. Pomału przez więc okres zimowy dochodził do siebie. No, to nie była wielka kontuzja, ale jednak trzeba było zachowawczo go prowadzić. Zaczęliśmy właśnie już w styczniu zawodami w Hiszpanii. Tam pomału łapaliśmy formę od mniejszych przeszkód i skończyliśmy już na docelowym jego poziomie.
Doświadczenie międzynarodowe masz, wygrywane zawody, także 4-gwiazdkowe, ale poziom trudności na Igrzyskach Olimpijskich będzie dużo wyższy, z jakim pewnie do tej pory jeszcze się nie spotkałeś.
Jest to mój pierwszy raz na Igrzyskach, więc na razie to znam bardziej z opowieści i z filmów. Jest to na pewno inna specyfika troszkę. Wiadomo, atmosfera jest na pewno inna niż na wszystkich zawodach. No ja mam ten plus, że zaliczyłem już przez ostatnie 2 lata najważniejsze imprezy. Byłem na Mistrzostwach Świata, byłem na Mistrzostwach Europy, więc gdzieś tego najwyższego poziomu już zahaczyłem. Starałem się dobierać też takie zawody, które mnie pod to przygotują. Oczywiście no, ciężko porównać to do poziomem trudności do igrzysk czy atmosferą. Myślę, że jesteśmy na to gotowi. Okej, tych 5-gwiazdkowych zawodów może gdzieś zabrakło, ale mówię, też nie chciałem Czepetano przeforsowywać. Już go znam, wiem, że on ma dobre doświadczenie. Myślę, że też igrzyska w tym roku powinny być, z tego co mówią, na pewno bardzo techniczne. Nie będzie jakichś bardzo dużych pułapek, takich zagrażających zdrowiu konia czy jeźdźca. Zrobił się dla nich nich priorytet, żeby te parkury jednak, żeby były selektywne, żeby ten przesiew był, ale żeby nie było to ekstremalnie trudne ponad możliwości koni. Oczywiście norma czasu jest bardzo wyśrubowana, jestem pozytywnie na to nastawiony.
To będzie rywalizacja drużynowa i indywidualna.
Tak, zaczynamy 1 sierpnia, 20 drużyn po 3 osoby. Minus jest taki, zwykle Puchar Narodów, 4 zawodników w danej drużynie i odpada najgorszy wynik. Liczą się 3. Tutaj igrzyska różnią się tym, 3 osoby na drużynę. I to oznacza, że każdy wynik się liczy, czyli żaden z nas nie może sobie pozwolić na jakikolwiek bardzo zły wynik, bo po prostu on się liczy i wtedy zrzuca nas na ostatnie miejsce. Tak było zresztą na igrzyskach w Tokio. Francja jechała praktycznie po złoto i ostatnia, no chyba najbardziej doświadczona z nich wtedy, Penelope Prevost na super koniu miała zatrzymanie w potrójnym szeregu i z pierwszego miejsca spadli na ostatnie. Więc 20 drużyn po 3 osoby, to jest pierwszy dzień i z tego 10 najlepszych wchodzi do następnego dnia i tam już jest walka bezpośrednio o medale. Później mamy 2 dni przerwy i mamy pierwszy dzień indywidualnych startów. Tam startuje 75 zawodników, czyli 60 tych, którzy jechali drużynówkę. Trenerzy mogą wymienić skład, mogą podmienić zawodnika, któremu na przykład wybitnie nie szło, na tego rezerwowego i myślę, że na pewno będą takie manewry. Plus tych 15, którzy zagrali się tylko indywidualnie. No i mamy 75 zawodników i to samo, jest konkurs na zasadach konkursu zwykłego, punkty i czas i 30 najlepszych przechodzi do dnia następnego, gdzie znów jest walka o bezpośrednie medale.
To tak na dobrą sprawę, jeżeli wszystko potoczyłoby się optymistycznie, to Cepetano i Maksymiliana Wechte czekają, daj Boże, 4 przejazdy.
Tak, na pewno na to liczymy. Naszym celem minimum naszej całej drużyny jest zagranie się do choćby jednego finału. Oczywiście fajnie by było to zrobić całą drużyną, ale każdy z nas ma takie założenie z naszej trójki, że chociaż jeden finał chcemy przejechać. Myślę, że to już będzie dużym sukcesem dla nas. No, mam nadzieję na 4 przejazdy i akurat w finale indywidualnym może się jeszcze tak zdarzyć, że o medalach będzie decydować rozgrywka. To by było świetnie. Myślę, że będzie na tyle ciężko, że to będzie sukces, zagranie się do jakiegokolwiek finału. To jest troszeczkę nasza specyfika sportu, tak? My popełniamy jeden błąd i już go nie nadrobimy. W piłce nożnej można przegrywać 3-0 do przerwy i wciąż wynik jest otwarty. Można zremisować 3-3, można wygrać 4-3, a u nas niestety jakiś tam błąd, no to już tego nie cofniemy. To jest ta specyfika, a błąd się może zawsze zdarzyć. To nie tylko od nas zależy, ale też od koni. Więc to będzie bardzo trudne. Wiadomo, że w drużynówce zrobię wszystko, co w mojej mocy, ale też muszę polegać na moich kolegach, którzy myślę, że też są w dobrej formie. Mamy i tak bardzo dobry team spirit, bo jesteśmy wszyscy w miarę w podobnym wieku. Myślę, że tutaj już ekstra team spiritu nie trzeba budować. Wiemy, że każdy na każdym może polegać.
Trzymamy kciuki za dobry występ. Z Maksymilianem Wechtą rozmawiał Grzegorz Hałasik. 27 minut po godzinie 18. Audycja w sportowym rytmie. Dobra informacja przed chwilą napłynęła z Paryża. Wiemy, że już mamy pierwszy polski medal na Igrzyskach Olimpijskich.
Jeszcze nie wiemy jaki, ale wiemy, że ten medal już jest. Klaudia Zwolińska w slalomowym wyścigu K1 jest na razie na drugim miejscu na trasie. Jest ostatnia z zawodniczek, Niemka Ricarda Funk. No i czekamy, czy jej czas pozwoli wyprzedzić Polkę albo srebro, albo brąz. Natomiast te najważniejsze informacje są takie, że Klaudia Zwolińska, zdobywczynią pierwszego dla Polski medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wielkie brawa, wielkie gratulacje. No, wiele wskazuje na to, że chyba to będzie medal srebrny, bo w tym momencie Niemka popełniła fatalny błąd, mnóstwo punktów karnych, ona w dalszym ciągu płynie, ale szanse na to, że wyprzedzi Klaudię Zwolińską są naprawdę minimalne, więc już wiemy, że Klaudia Zwolińska wicemistrzynią olimpijską na Igrzyskach w Paryżu.
A my do tematyki olimpijskiej jeszcze oczywiście w tej godzinie audycji w sportowym rytmie wrócimy 28 minut po 18. Prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz, którego mieliśmy okazję usłyszeć na początku dzisiejszej audycji w sportowym rytmie, na pewno w niebo wzięty, bo pierwszy polski medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu właśnie dla jednej z jego podopiecznych.
Klaudia Zwolińska, wicemistrzynią w slalomowym wyścigu w K1, złoto dla Australijki Fox, brązowy medal dla Brytyjki Woods. Wielkie brawa, wielkie gratulacje. Nie musieliśmy jako reprezentacja bardzo długo czekać na ten pierwszy krążek, bo w drugim dniu zmagań już mamy srebrny medal. Oby to było tak, że teraz ten worek z medalami się rozwiąże.
Nie da się ukryć, że Klaudia Zwolińska była jedną z tych zawodniczek, z tych w ogóle zawodników reprezentacji Polski, na których liczyliśmy w kontekście miejsca na podium Igrzysk Olimpijskich. Jest także wśród tej grupy nasza tenisistka. O szansach na tenisowym korcie, na to, aby Polacy wrócili z medalami, Krzysztof Ratajczak i jego rozmówca.
Igrzyska Olimpijskie wystartowały. My nieustająco zachęcamy Państwa do także ciekawej lektury. Trwają już turnieje olimpijskie w tenisie. Tenise Magazyn, pismo wydawane w Poznaniu. Wydawca i redaktor naczelny Maciej Łosiak. Panie redaktorze, Polacy na medal. Specjalne wydanie pod Igrzyska Olimpijskie w Paryżu właśnie.
Tak, to jest specjalne wydanie, bo też jest wyjątkowa okazja. Tylu szans medalowych, jeśli chodzi o polskie tenisistki i tenisistów, nie było w historii tej dyscypliny sportu. Tak, liczymy na medal. Oby to się sprawdziło, oby Iga triumfowała w Paryżu. No i pozostali nasi reprezentanci, żeby zaprezentowali się równie dobrze.
Twarda walka na kortach Rolanda Garrosa, tym razem o olimpijskie medale, a nie o zaszczyty w Wielkim Szlemie. Ale nie tylko o tym w Tenis Magazynie. Co prawda wyeksponowany ten tytuł Polacy na medal, oby to rzeczywiście była fajna przepowiednia, ale także inne teksty sygnowane takimi tytułami jak Jerzy Janowicz, gigant polskiego tenisa, czy nadchodzi tenisowe tsunami. Proszę nam wyjaśnić, co tam jest do poczytania. Jeśli chodzi o Janowicza, to jego sylwetka?
Tak, jego sylwetka i to, co robi obecnie, a obecnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale regularnie gra w padla. Tak znalazł swoje miejsce w życiu, jeśli chodzi o stronę sportową, trochę o kulisach rodzinnych w związku z Martą Domachowską, jego ich synku, który być może pójdzie w ślady swoich rodziców. Tenisowe tsunami, tak, to polecam ten tekst bardzo, ponieważ od 2027 roku cały kalendarz ATP może ulec zmianie, a to poprzez pieniądze Saudów, którzy kładą nie dziesiątki milionów, a setki milionów dolarów, jeśli chodzi o rozwój tenisa. Powiem tylko, że na początku tego roku ambasadorem białego sportu w Arabii Saudyjskiej został sam Rafael Nadal.
Inny bogaty i ciekawy tenisowo również kraj to oczywiście Stany Zjednoczone. Eksperci w waszym piśmie, w tym najnowszym numerze, wypowiadają się na temat kulisów wielkoszlemowego turnieju US Open.
Tak, ten turniej już na przełomie sierpnia i września. Przypomnę też, że raz w Nowym Jorku triumfowała Iga Świątek. Oby powtórzyła ten sukces sprzed 2 lat. Tak wypowiadają się eksperci, jest między innymi Wojciech Fibak, który żałuje tego, że w Nowym Jorku na kortach Flushing Meadows nie osiągnął tego, co chciał osiągnąć, bo to jedno z jego ulubionych miejsc do grania w tenisa.
Ja wiem, że najlepiej to pieniądze mieć, ale czasami jest tak, że można o nich tylko poczytać i także można poczytać je w Tenis Magazynie o polskich milionerach tenisa. Też dosyć intrygujący tytuł.
No, intrygujący i pokazujący szczegółowo, ile zarobili polscy tenisiści w swoich karierze. Warto zerknąć na tę tabelkę i przeliczyć sobie te dolary na złotówki.
Dobrze, to będziemy w takim razie przeliczać, ale interesuje nas także rozwój tenisa w naszym kraju. Coraz więcej fajnych tenisowych ośrodków, także w Wielkopolsce. I także u was nigdy nie brakuje takiego przeglądu najważniejszych wydarzeń z różnych kortów na terenie całej Polski. Tak to wygląda.
Tak, zachęcam do tego Tenis Open Polska, czyli przegląd wszystkiego, co wydarzyło się najważniejszego, jeśli chodzi o tenis amatorski, otwarcie nowych obiektów. Polecam, trochę prywatnie, ale polecam Bukowa Ostoja koło Wałcza. Przepiękny nowy ośrodek z 2 nowoczesnymi kortami.
Były też interesujące turnieje tutaj w naszym regionie. Były młodzieżowe mistrzostwa Polski na kortach Przenoskowskiego, był Challenger ATP Enea Poznań Open. O tym wszystkim mówiliśmy także na naszej radiowej antenie. Tradycyjne pytanie, jak wygląda dystrybucja Tenis Magazynu? I muszę zadać dodatkowe pytanie, czy gwarantujesz, że jeżeli będą medale w Paryżu, to będą też w następnym numerze wywiady z polskimi medalistami?
Na pewno nie pominiemy tego tematu, bo to będzie historyczne wrażenie, jeśli chodzi o polski tenis. Tak, dystrybucja odbywa się przez salony Empik. Zachęcam też na wejście na naszą stronę www.tenismagazyn.pl do sklepu, gdzie można nabyć również poprzednie wydania naszego magazynu. Jest też dostępne w kilkuset tenisowych ośrodkach, klubach na terenie całej Polski.
Z Maciejem Łosiakiem rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Na razie nasze tenisistki spisują się w Paryżu bardzo dobrze. Wczoraj awansowała Iga Świątek. Dzisiaj do drugiej rundy zakwalifikowała się Magda Linet. Trwa spotkanie Magdaleny Frank z Bułgarką Wiktorią Tomową. Tutaj jednak na razie lepsza rywalka prowadzi w pierwszym secie 5-2.
Za 19 minut godzina 19. Audycja w sportowym rytmie, wypełniona w tej pierwszej godzinie informacjami i materiałami dźwiękowymi związanymi z Igrzyskami Olimpijskimi. Staramy się jednak trzymać rękę na pulsie także w kontekście innych wydarzeń interesujących zwłaszcza wielkopolskich kibiców. Myślę, że w Lesznie wszyscy trzymali dzisiaj kciuki za dobry występ żużlowców Fogo Unii Leszno.
12. kolejka żużlowej PGE Ekstraligi. Tutaj cały czas trwa walka o utrzymanie, przede wszystkim jeśli chodzi o leszczyńskie Byki. To było szalenie istotne spotkanie z Betardem Spartan Wrocław, ale na szczęście z happy endem to wszystko. I mimo wszystko chyba to niespodzianka. Fogo Unia Leszno wygrała ze Spartan Wrocław 47-43. Tutaj szczególne brawa, ukłony dla Janusza Kołodzieja. 14 punktów i jeden bonus. To w głównej mierze przyczyniło się do zwycięstwa leszczyńskich Byków, które w dalszym ciągu pozostają w walce i grze o utrzymanie się w elicie. Na trzecim poziomie rozgrywkowym w Krajowej Lidze Żulowej trwa jeszcze mecz Landshut Devils z Polonią Piła, ale także wielkopolski zespół jest tutaj bardzo bliski zwycięstwa. Po 13 biegach Pilanie prowadzą 43-35.
Wydarzenia na żużlowych ligowych torach podsumujemy jeszcze w drugiej części naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Na razie wracamy m.in. do rywalizacji na olimpijskich arenach.
Tak, wczoraj rozpoczęli nasi siatkarze. Tutaj także gdzieś wypatrujemy szansy medalowe, jeśli chodzi zarówno o zespół męski, jak i kobiecy. Wczoraj panowie wygrali z Egiptem pewnie 3-0, tam żadnej niespodzianki nie było. Dzisiaj Polki bardzo istotny mecz stoczyły i wygrały z Japonkami 3-1, choć pierwsza partia dla rywalek 25-20, no to później w kolejnych już triumfowały podopieczne Stefano Lavariniego 25-22, 25-23 i 28-26. W środę obie nasze drużyny będą rywalizowały ponownie, panowie z Brazylią, panie z Kenią, i to będą istotne spotkania. Ale jeśli chodzi o siatkówkę na bardzo wysokim poziomie, to już niedługo taka także zagości w Wielkopolsce. Szczegóły w naszej kolejnej rozmowie.
Wystartował już olimpijski turniej siatkarzy, ale my też spoglądamy na przełom sierpnia i września, gdzie wielcy siatkarze pojawią się w Starzędzu Zalesowie. Główny organizator, szef Fundacji imienia Arkadiusza Gołasia, Jacek Kubiak. Jacku, znamy już pary półfinałowe tego memoriowego turnieju i tam podobno będzie gwiazdę z Liku.
Zapraszam serdecznie. Policzyliśmy to wczoraj. Aż 19 uczestników Igrzysk Olimpijskich w Paryżu znajduje się w składach 4 uczestników 19 Agrobyk Memoriału Arkadiusza Gołasia. Mamy nadzieję, że zwłaszcza tych 8 Polaków, których jest w szczęśliwej grupie wybranej przez Nikola Grbicza, przywiezie do Zalasewa coś ekstra. Bilety są już wyprzedane, także zapraszam serdecznie tych, którzy je nabyli, do Zalasewa, a tych, którym się ta sztuka w tym roku nie udała, zapraszam przed telewizory, gdzie również będzie można śledzić to, co dzieje się na Memoriale Gołasia.
Przypomnijmy, jak wyglądają pary półfinałowe.
Zaczynamy imprezę od wielkiego siatkarskiego hitu, jak przeczytaliśmy sami w opinie kibiców po ogłoszeniu, że Zaksa Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. To będzie mecz pierwszy w sobotę. Później Projekt Warszawa i PGE i Kaskra Bełchatów zmierzą się w drugim półfinale. W niedzielę przegrani zagrają o trzecie miejsce, a zwycięzcy w wielkim finale.
Za nami już mecz z Egiptem. Jak w dalszej perspektywie widzisz występy polskiej reprezentacji w turnieju olimpijskim? Z twojego tonu wynika, że jesteś optymistą. Bardziej umiarkowanym, czy takim troszkę nieposkromionym, jeśli chodzi o medalową chęci polskich siatkarzy?
Wierzę bardzo w reprezentację Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Wraz z panią Anią Sumelką podjęliśmy decyzję, że w tym roku nie zapraszamy zespołu z zagranicy, chociaż co roku mamy to w zwyczaju. Wręcz odmawialiśmy niektórym zespołom, które same się do nas zgłaszały. Postawiliśmy w tym roku na 4 zespoły z Plus Ligi, bowiem głęboko wierzymy w to, że reprezentacja Nikoli Grbicza z Różą Wachowską na pokładzie będzie nas cieszyć przez całe Igrzyska i przywiezie do Zalasewa medal olimpijski. Oczywiście Igrzyska to jest bardzo trudny turniej, to jest marzenie każdego sportowca, żeby taki medal zdobyć, aczkolwiek mamy reprezentację, która może o ten medal powalczyć.
A z perspektywy kobiecej siatkówki, o nią też cię zapytam, Stefano Lavarini i jego dziewczyny, jak twoim zdaniem mogą daleko zawędrować? Tutaj chyba trzeba mierzyć trochę siły na zamiary, prawda? Chociaż chcielibyśmy mocno tej niespodzianki.
Kadra żeńska została bardzo odmieniona przez trenera Lavariniego. Jeszcze przed jego przyjściem, jeszcze nie tak dawno temu, tylko najwięksi optymiści wierzyli w awans na Igrzyska, a udało się to zrobić w bardzo ładnym stylu. Ten zespół wygląda naprawdę mocno, pokazał w Lidze Narodów i w tym sezonie i w poprzednim, że potrafi bić się z najlepszymi. Trzymamy kciuki za dziewczyny. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym meczem będą się napędzać i udowadniać swoją wartość. Jakie miejsce to przyniesie na Igrzyskach, zobaczymy, aczkolwiek sama obecność w przypadku żeńskiej reprezentacji w tej imprezie jest już dużym.
Za 10 minut godzina 19 na finiszu pierwszej godziny audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań odejdziemy na moment od tematyki olimpijskiej i skupimy się na drużynie, która niestety kwalifikacji na imprezę w Paryżu nie wywalczyła. To reprezentacja polskich koszykarek, która całkiem niedawno po raz pierwszy po długim okresie nieobecności pojawiła się na turnieju towarzyskim w Poznaniu. Krzysztof Ratajczak miał okazję po tych występach naszych koszykarek rozmawiać z trenerem naszej reprezentacji.
Trener polskiej reprezentacji, pan Karol Kowalewski, pan puenta tego towarzyskiego turnieju. Czy pan wyciągnął odpowiednie wnioski, dostrzegł mankamenty, ale także pozytywy w grze polskiej reprezentacji? Różne style. Efektowna wygrana z Puerto Rico po zaciętej walce z silnymi Niemkami. Porażka nie za wysoka. Dramatyczna końcówka i trochę taki falujący mecz z Portugalkami, ostatecznie przegrany 4 punktami. Co pan na to wszystko?
Myślę, że wszystko pan w zasadzie powiedział, jeżeli chodzi o te 3 mecze, więc ciężko tu coś dodać. Ja myślę, że przede wszystkim możemy teraz o tym meczu z Portugalią porozmawiać, że faktycznie falowaliśmy i te 3 mecze zazwyczaj w turnieju, gdzie są dzień po dniu, tak wyglądają i to nie jest oczywiście żadne usprawiedliwienie dla nas. Ale myślę, że szczególnie takiej mądrości nam zabrakło w takich momentach kluczowych, gdzie Portugalia gra bardzo agresywnie. My tyle, ile mogliśmy się na to przygotować, to się przygotowaliśmy. Nie wszystko zafunkcjonowało, no i niestety przez to wynik jest, jak jest.
Ta następna porcja meczów, które nas najbardziej chyba interesują w perspektywie Eurobasketu 2025. Początek listopada, najpierw wyjazd do Azerbejdżanu, później mecz z reprezentacją Belgii u siebie z mistrzyniami Europy. Kiedy pan się spotka ponownie z Katowiczkami przed tymi meczami kwalifikacji?
Dokładnie, spotkam się w listopadzie. Niestety nie ma żadnych później okienek, w których moglibyśmy faktycznie poszlifować jeszcze tą formę przed tymi meczami. Ale wszystkie zespoły tak mają. Jest sezon ligowy, są rozgrywki europejskie, więc tutaj my nie mamy za bardzo szansy na to, żeby się przygotowywać w trakcie tego okienka. Dlatego są te mecze sparingowe, dlatego mamy 3 tygodnie zgrupowań w czasie lata i później po prostu przez te 3-4 dni treningów przed meczami próbujemy to wszystko odtworzyć.
Jakieś personalne wnioski, o których pan dokładnie oczywiście nie powie, bo zdaje sobie z tego sprawę. Nieobecność Weroniki Gajdy, nieobecność Stefanii Mavungi. Ktoś zaplusował u pana, mówiąc tak kolokwialnie?
Znaczy, powiem bardziej ogólnie, zaplusowały wszystkie dziewczyny, które miały odwagę w tych meczach podejmować decyzje i myślę, że to jest kluczowe, szczególnie w reprezentacji. Pamiętajmy, że często te zawodniczki zupełnie inne role pełnią w klubach. Nie chcę powiedzieć, że marginalne, ale często gdzieś tam są przy graczach zagranicznych, więc te decyzje zazwyczaj zabierają ci gracze zagraniczni, a tutaj mamy sytuację, w której to one muszą wziąć odpowiedzialność i koniec końców my takich ludzi szukamy w reprezentacji. Jeżeli chodzi o Weronikę Gajdę. Weronika, wiemy, że kobietą w wieku się nie wypomina, ale jest już doświadczoną zawodniczką i ostatnie lata zawsze była z nami i tutaj po prostu poprosiła o tą chwilę wolnego w czasie wakacyjnym i jestem przekonany, że w listopadzie w pełni formy nas wspomoże. Jeżeli chodzi o Stefanii, tam jest zabieg, w którym było trzeba poprawić wcześniejszy zabieg, czyli mówimy o artroskopii ramienia, więc tutaj jej nieobecność jest spowodowana, powiedzmy, medycznymi względami. Co do zgrupowań, no to były 3 różne zgrupowania. Pierwsze zgrupowanie to było zgrupowanie dla zawodniczek, które mają pukać do tej reprezentacji i z tego zgrupowania zabraliśmy dalej 4-5 zawodniczek, które wspomogły nas w Wałbrzychu. Wałbrzych to był stricte takie pole do pracy i tam faktycznie jesteśmy zamknięci, że tak powiem, w hotelu. Mamy halę, na którą schodzimy w klapkach i to było 10 dni, w których koncentrowaliśmy się na tym, co mogliśmy zaprezentować tutaj w Poznaniu. Skończyliśmy też 2 meczami sparingowymi ze Słowacją, które z naszej perspektywy wyglądały bardzo dobrze. A Poznań to już jest typowy taki mikrocykl startowy, więc tutaj wiadomo, nie jest łatwo się przygotować do 3 meczów, bo to obciążenie jest bardzo duże, ale gdzieś tutaj staraliśmy się już, powiedzmy, szlifować te rzeczy, które robiliśmy wcześniej.